Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kapłańskiej misji w cyfrowym świecie Benedykt XVI poświęcił orędzie na Światowy Dzień Środków Przekazu.
Kościół katolicki wiąże ekumeniczne nadzieje z nowym patriarchą Serbii Ireneuszem.
W Hiszpanii beatyfikowano kolejnego męczennika wojny domowej.
23 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie, nowe media w służbie słowa. Tak zatytułowane jest przesłanie Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tradycyjnie dokument ten publikowany jest w Dzień Patrona Dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego.
Jak poinformował podczas prezentacji sekretarz papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu ksiądz Paul Tajg, przesłanie ukazuje przede wszystkim uniwersalną misję kapłanów, która rodzi się z relacji z Bogiem i z Jego Słowem. Ich obecność w cyfrowym świecie nie jest zatem wynikiem technicznych zainteresowań czy predyspozycji, ale wypływającej z serca potrzeby dawania świadectwa o Ewangelii. W papieskim dokumencie wspomina się o konkretnych formach przekazu, jak fotografia, wideo, animacje, blogi czy strony internetowe. Tam kapłani mogą znaleźć własny obszar zaangażowania ewangelizacyjnego, co jednak domaga się również pewnej wiedzy i doświadczenia, ale także głębokiej wiary i wyrobienia duchowego. Ksiądz Tajg zwrócił uwagę na potrzebę współpracy na tym polu z ludźmi świeckimi, zwłaszcza młodymi, bo to przede wszystkim oni są obywatelami tego cyfrowego świata. Dzięki temu będzie można skuteczniej dotrzeć z dobrą nowiną do nowych środowisk, przekazując im także nieczęsto pojawiające się w sieci przesłanie braterstwa, pokoju i jedności.
Podczas prezentacji papieskiego dokumentu wskazano na istniejące już i rozwijające się inicjatywy w zakresie nowych mediów kościelnych. Przesłanie Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu stanowi dla ich twórców zachętę do wierności Kościołowi, umacniania jego jedności i chrześcijańskiego świadectwa w cyfrowym świecie.
Proszę Boga, aby obdarzył waszą świątobliwość wewnętrzną siłą, która pozwoli umocnić jedność i duchowy rozwój serbskiej cerkwi prawosławnej, a także nawiązać bratnie więzi z innymi kościołami i wspólnotami kościelnymi. Czytamy w telegramie Benedykta XVI do nowego patriarchy Serbii Ireneusza. Papież zapewnia go również o bliskości Kościoła katolickiego i jego zaangażowaniu w budowanie bratnich relacji i w teologiczny dialog, który pozwoli przezwyciężyć przeszkody na drodze do pełnej jedności. Przesłanie gratulacyjne wystosował również przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Kardynał Walter Kasper wspomina w nim spotkania z nowym patriarchą i wiąże z tym wyborem wielkie nadzieje na ożywienie współpracy obu kościołów.
Nowy patriarcha serbskiej cerkwi prawosławnej ma 80 lat. Przez ostatnich 35 lat był biskupem Niszu, trzeciego co do wielkości miasta Serbii. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium w Prizrenie i na Wydziale Teologicznym w Belgradzie. Teologię studiował również w Atenach. W 1959 roku rozpoczął życie mnisze, przyjmując imię Ireneusz w uznaniu dla starożytnego biskupa Lyonu. Do dziś jest uważany za człowieka o wybitnie mniszej posturze. W późniejszych latach wykładał teologię oraz był dyrektorem szkoły dla mnichów i rektorem Wydziału Teologicznego. Patriarcha Ireneusz uchodzi za przedstawiciela umiarkowanego nurtu serbskiego prawosławia, otwartego na dialog z innymi kościołami. Tuż przed wyborem wspomniał o możliwości przyjazdu do Serbii Benedykta XVI.
Zdaniem obserwatorów życia religijnego w Serbii, Ireneusz jest najmniej znanym z hierarchów, którzy kandydowali na urząd patriarchy i między innymi z tego powodu nie należał on do faworytów. W serbskiej cerkwi obowiązuje jednak tak zwany apostolski wybór patriarchy, czyli na drodze losowania wśród trzech kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie członków synodu. Metodę tę przyjęto w 1967 roku, aby uchronić się przed naciskami komunistycznego reżimu. W głosowaniu los padł właśnie na Ireneusza. Zajął on miejsce zmarłego w listopadzie patriarchy Pawła.
W wielu krajach Czarnego Lądu Kościół wciąż musi bronić ludzi przed szerzącą się niesprawiedliwością. Brak pokoju sprawia, że włącza się on w mediację i niesie pomoc ofiarom wewnętrznych konfliktów. Te realia afrykańskie zostały poruszone podczas drugiego spotkania przygotowującego adhortację apostolską po październikowym synodzie biskupów dla Afryki. Dwudniowe obrady prowadził sekretarz generalny synodu arcybiskup Nikola Eterowicz. Podkreślono, że posynodalna adhortacja musi uwzględniać zarówno jasne, jak i ciemne strony afrykańskiej rzeczywistości.
Uczestnicy spotkania, którzy zajęli się przygotowaniem schematu dokumentu, wskazali, że pojednanie wciąż jest najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed Kościołem Afryki. Powinno się ono dokonywać w sakramencie pojednania i przez świadectwo życia chrześcijan. Musi jednak za sobą pociągnąć także uświęcenie polityki. Ponadto mówiono o wyzwaniach związanych z postępującym pustynnieniem czarnego lądu i zmianami klimatu. Nacisk położono także na współpracę z wyznawcami islamu, który będąc najbardziej rozpowszechnioną religią Afryki w imię pokojowego współistnienia, powinien odżegnać się od wszelkiego fundamentalizmu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kolejny męczennik czasów hiszpańskiej wojny domowej dostąpił chwały ołtarzy. Uroczystości beatyfikacyjne księdza Józefa Samso i Eliasa odbyły się w Bazylice Matki Bożej w miejscowości Mataró w archidiecezji barcelońskiej. Nowy błogosławiony zasłynął jako jeden z najlepszych w Hiszpanii kaznodziejów, ale również gorliwością w dziełach charytatywnych i w katechizowaniu. Elias został rozstrzelany przez republikanów 1 września 1936 roku na cmentarzu w Mataró.
Dzierżeb Samso i Elias urodził się 17 stycznia 1887 roku w Castellbisbal koło Barcelony. W 1900 roku wstąpił do seminarium duchownego w stolicy Katalonii, gdzie wkrótce zasłynął ze wzorowego zachowania i wielkiej gorliwości w nauce. Święcenia kapłańskie przyjął 12 marca 1910 roku. Był wzorem kapłana, całkowicie oddanym swoim wiernym, pełnym zapału duszpasterskiego i licznych cnót. Wszyscy, którzy go znali, byli do niego bardzo przywiązani i darzyli go wielkim zaufaniem. W marcu 1936 roku ukończył podręcznik dla katechetów, który ukazał się dopiero po wojnie domowej. Błogosławiony Dzierżeb Samso i Elias przypomina wszystkim wiernym, że męczennik chrześcijański, podobnie jak Jezus Chrystus, nie nienawidzi i nie zabija, ale miłuje i przebacza. Męczennik chrześcijański jest świadkiem życia, a nie śmierci, powiedział na zakończenie uroczystości arcybiskup Angelo Amato. Zachęcił kapłanów do życia w świętości i bycia wiernymi świadkami Ewangelii, prawdy i miłości. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Pragnę was zapewnić o mej wielkiej duchowej bliskości. Modlę się za wszystkie ofiary trzęsienia ziemi, a w szczególności za arcybiskupa Serża Miota, który podzielił los tak wielu wiernych seminarzystów i kapłanów. Niech Maryja okaże się czułą matką i tak pokieruje ludzkimi sercami, by solidarność wzięła górę nad izolacją i egoizmem. Te słowa z papieskiego przesłania do Haitańczyków odczytał tamtejszy nuncjusz apostolski w czasie pogrzebu stołecznego metropolity arcybiskupa Serża Miota oraz jego wikariusza generalnego księdza Charlesa Benoit. W pogrzebie uczestniczyła również delegacja episkopatu USA z arcybiskupem Nowego Jorku Timothym Dolanem, który jest zarazem dyrektorem Catholic Relief Services. Na prośbę Stolicy Apostolskiej organizacja ta koordynuje kościelną pomoc dla Haiti. Przy okazji pogrzebu arcybiskup Dolan odbył też krótką podróż po kraju, aby przekonać się o skali potrzeb i działalności kościelnych organizacji charytatywnych.
O długofalowe wsparcie dla ofiar trzęsienia ziemi zaapelował przewodniczący haitańskiej Caritas ksiądz Pierre Dumas. Przyznał on, że na obecnym etapie wciąż jeszcze trzeba się skupić na najpilniejszej pomocy doraźnej. Nadchodzi jednak czas, by pomyśleć o długotrwałym procesie odbudowy. Zostały zniszczone wszystkie symbole, które nas jednoczą. Katedra, pałac prezydencki, ministerstwa i szkoły, pisze dyrektor Caritas Haiti. Aby je odbudować, potrzebujemy pomocy z zewnątrz.
Wstańmy już czas, zjednoczeni dla wartości życia, bez wyjątków, bez kompromisów. To hasło tegorocznego Marszu dla Życia, który odbył się w Waszyngtonie. 37. z kolei marsz, podobnie jak w latach ubiegłych, zgromadził dziesiątki tysięcy protestujących z całego kraju. Brali w nim udział przedstawiciele Kościoła katolickiego wraz z 23 biskupami, politycy, jak również reprezentanci innych wyznań, religii, a także osoby niezrzeszone.
Pośród wielobarwnego tłumu uwagę obserwatorów zwróciła liczna grupa młodych z przepasanymi wokół szyi żółtymi szalami. Jak się okazało, byli to manifestanci z Chicago, którzy w ten sposób okazywali wierność papieżowi i stolicy apostolskiej. W rękach oprócz transparentów z napisem „Życie jest wspaniałe” nieśli również papieskie flagi. Choć wydarzenie Marszu dla Życia od lat zaliczane jest do jednej z największych manifestacji w skali całego kraju, media świeckie nie poświęciły mu zbyt wiele uwagi. W wiadomościach głównych stacji telewizyjnych pojawiały się jedynie krótkie wzmianki lub kilkusekundowe migawki z marszu. Podobną postawę zajął sam prezydent Barack Obama. Nie spotkał się z protestującymi i do nich nie przemówił, choć w przeszłości robili to inni prezydenci. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Amerykańscy biskupi zostali zmuszeni do radykalnej zmiany ról w debacie o prezydenckiej reformie służby zdrowia. Jeszcze do wczoraj apelowali tylko o wniesienie poprawek blokujących proaborcyjne udogodnienia. Teraz już muszą zabiegać, by prace nad reformą w ogóle były kontynuowane. Wszystko dlatego, że demokraci stracili w międzyczasie tak zwaną superwiększość głosów w Senacie. Dzięki temu republikanie mogą zablokować debatę na temat reformy. Potrzebujemy reformy zdrowia, przekonywał wczoraj na konferencji prasowej kardynał Daniel Di Nardo. Stawką są tu ludzie, których nie stać na ubezpieczenia zdrowotne. Przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw obrony życia potwierdził wszystkie zastrzeżenia do prezydenckiego projektu reformy. Zapewnił jednak, że biskupi zdecydowanie popierają ideę reformy jako takiej.
Sytuacja kościoła w Irlandii po opublikowaniu tzw. raportu Murphy'ego o nadużyciach seksualnych niektórych księży względem nieletnich stała w centrum wczorajszego spotkania tamtejszej konferencji episkopatu. Biskupi zwrócili uwagę na nieustające głosy oburzenia i domaganie się pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych nadużyć oraz kryjących takie przypadki. W tym kontekście przygotowywano się do spotkania z papieżem, które ma się odbyć w Watykanie 15 i 16 lutego. Jego owocem ma być list pasterski skierowany do wiernych w Irlandii oraz dalsze konsultacje wewnątrzkościelne dla przezwyciężenia powstałego kryzysu i wypracowania adekwatnej polityki w tym zakresie.
Muzułmanie spalili w północnej Sumatrze 2 protestanckie kościoły. Kolejny akt przemocy zbiegł się z opublikowaniem raportu na temat łamania wolności religijnej w Indonezji. Wynika z niego, że w ubiegłym roku na 35 przypadków przemocy wobec mniejszości religijnych, aż 28 wymierzonych było w chrześcijan. Indonezyjska organizacja zajmująca się promocją pluralizmu religijnego w tym kraju podkreśla, że za przemoc odpowiedzialne są grupy islamskich ekstremistów. Prostym muzułmanom wyznawcy innych religii w Indonezji nie przeszkadzają.
Stojące obok siebie protestanckie kościoły w Sibuchuan zostały puszczone z dymem, ponieważ, jak skandowała grupa ponad 1000 podpalaczy, było w nich za dużo wiernych i zbyt dużo modlitwy. Argumentem za zniszczeniem świątyń był też fakt, że nie posiadały one państwowego pozwolenia na działalność. W świetle prawa były więc tylko miejscami modlitwy, a nie kościołami. W Indonezji uzyskanie pozwolenia na wybudowanie chrześcijańskiego kościoła graniczy z cudem. Stąd wiele wspólnot modli się w zaimprowizowanych miejscach, co islamscy ekstremiści wykorzystują jako pretekst do ataku. Dla przykładu wspólnota w Sibuchuan starała się o pozwolenie na wybudowanie kościoła od 1982 roku. Jednym z argumentów, by go odmówić, był fakt, że liczy jedynie 23 wiernych, a w Indonezji do kościoła mogą mieć prawo tylko wspólnoty liczące co najmniej 60 członków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.